Joanna Marecka-Łotysz, dzień dobry, a Państwa i moim gościem jest Paweł Lisowski, starosta słupski.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry Państwu.
Cztery tematy, które chciałabym z Panem poruszyć i pierwszym z nich, no sprawa dość kontrowersyjna, budząca wiele emocji w Słupsku i regionie. Czy według Pana w sprawie poszerzenia granic Słupska powinni głosować mieszkańcy całego powiatu, czy tylko miasta i spornych miejscowości?
Znaczy, zmiana granic administracyjnych dotyczy de facto trzech samorządów. Samorządu miasta Słupsk, który zamierza się rozszerzyć, samorządu gminy Słupsk, gdzie te tereny mają zostać wchłonięte do miasta, ale również samorządu powiatu słupskiego, który też traci swoje ziemie i w związku z tym ustawa przewiduje, że wszystkie te samorządy mogą takie konsultacje przeprowadzić i my jako samorząd powiatowy również z tego prawa chcemy skorzystać. Wiemy, że gmina Słupsk przeprowadzi takie konsultacje na terenie gminy i właśnie tych również sołectw, które mają zostać wdzielone do miasta. Natomiast jutro radni powiatowi podczas sesji podejmą decyzję, jaki będzie tryb, termin tych konsultacji na terenie powiatu słupskiego, ale rzeczywiście pomysł jest taki, żeby one były przeprowadzone na terenie całego powiatu słupskiego, ponieważ na pozór może się wydawać, że jest to problem jednej gminy, natomiast no, zrobiliśmy też takie wyliczenia, które wskazują, że no, choćby utrata środków finansowych do takiego bieżącego zarządzania, no, to będzie kwota ponad 3,5 miliona złotych w każdym budżecie, więc ona będzie dotyczyła de facto również wszystkich samorządów i mieszkańców całego powiatu słupskiego. W związku z tym najprawdopodobniej jutro radni podczas sesji podejmą uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji na terenie całego powiatu słupskiego. Takiego również zdania są wójtowie i burmistrzowie, bo wczoraj odbył się konwent wójtów i burmistrzów, którzy zresztą jednogłośnie podjęli stanowisko o tym, że sprzeciwiają się takiej inicjatywie i też chcą aktywnie włączyć się w proces konsultacji. Ja też uczciwie powiem, że nie jestem przeciwnikiem takim całkowitym rozszerzania się granic miast, ale musi być to robione po prostu z głową. Musi być jakiś plan. No tutaj wiemy o tym, że taka komisja doraźna przy Radzie Miasta funkcjonowała, no ale ja nie widziałem, może pani redaktor widziała jakieś ekspertyzy, analizy, które by ta komisja przedstawiła. No mało tego, przecież ta uchwała o tej inicjatywie rozszerzenia granic administracyjnych miasta, no ona nawet nie przeszła takiej normalnej drogi legislacyjnej, jakie przechodzą wszystkie uchwały, które przyjmuje samorząd. Przecież to była taka wrzutka. Mhm. To była zmiana porządku obrad, tak? Czyli takie rzeczy
tak,
się
robią
w sprawach takich nagłych, które, które nie cierpią zwłoki. A tutaj mamy do czynienia z bardzo poważną sprawą i to też nas trochę boli jako samorządowców powiatowych, że tak poważna sprawa w taki sposób jest przeprowadzana. Tutaj też często powołuje się inne przykłady, tak? Koszalin na przykład, no, ale tam jest stały kontakt prezydenta z wójtami z tych gmin i tam rozmawiają, tam się dogadują, tam starają się wypracować jakiś określony konsensus.
Tutaj tak? Nie ma tego?
Tutaj
nie
wiem, że było jedno, chyba wczoraj nawet spotkanie pani wójt i pani prezydent, ale to z tego, co wiem, to z inicjatywy pani wójt, no ale no, to chyba trochę nie w czas, że tak powiem, mhm. I nie ta forma rozwoju. Tutaj też widzimy, że przedstawiciele miasta wizytują Zieloną Górę. To ja choćby podpowiem, że w Zielonej Górze odbyło się referendum, gdzie to mieszkańcy gminy zadecydowali o tym, w większości, że chcą przyłączenia do miasta Zielona Góra. I na tym też mi bardzo zależy, że jeżeli mieszkańcy przede wszystkim tych zainteresowanych sołectw zadecydują o tym, że chcą przyłączenia do miasta, to ja to uszanuję. Mhm. Natomiast myślę, że takiego szacunku też bym się spodziewał z drugiej strony. Jeżeli ci mieszkańcy jednak wyrażą się w konsultacjach, że nie chcą przyłączyć się do miasta, to również zostanie to poważnie potraktowane przez tutaj między innymi Radę Ministrów, która będzie podejmowała ostateczne rozstrzygnięcie.
Czy ta sprawa według Pana skłóci mieszkańców, jeśli się nie dogadają? Jeśli mieszkańcy hipotetycznie, załóżmy, nie będą chcieli mieszkańcy gmin przyłączenia do miasta, czy ona skłóci jednych z drugimi?
No niestety, ale już skłóca i to jest jakby namacalnie też to widzę. Te dyskusje różne, które się pojawiają, one skłócają nie tylko mieszkańców, ale mam wrażenie również samorządowców pomiędzy sobą, mhm. Co jest niezwykle niebezpieczne w kontekście tych wyzwań, które nas teraz czekają. I przecież ta współpraca regionu, a region to jest miasto, to są gminy, to jest powiat. No, mogę tutaj podawać przykłady bardzo dobrej współpracy, tak? Choćby kwestie związane z tą obwodnicą Słupska. Tak? Oczywiście też tutaj było duże wsparcie ministra Millera, ale bez takiego wypracowania konsensusu i wspólnych działań samorządów miasta Słupsk, powiatu słupskiego, właśnie gminy Słupszy, gmina na przykład Kobylnica, w sprawie tego, żeby dokończyć ring, a nie przeprowadzać czy budować obwodnicę po stronie wschodniej czy zachodniej Słupska. Ten jeden głos tutaj pozwolił na to, że przekonaliśmy stronę rządową i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i choćby ten ring będzie budowany zgodnie z oczekiwaniami, potrzebami faktycznymi mieszkańców Słupska i regionu słupskiego, tak? Wspólne negocjacje dotyczące tarczy antyrakietowej, które znajduje się w podsłupskim Redzikowie. To jest kolejny przykład, gdzie wspólnie działaliśmy i to też przyniosło efekt, tak? Więc myślę,
czyli
że
da się.
Że da się, tak? To tutaj chciałem jeszcze podać przykład, że są nawet samorządy, gdzie da się rozszerzyć miasto, nie powodując jakichś wielkich...
Znaczy miasto powinno się rozwijać, to absolutna
kłótni.
Zgoda.
Ja jestem zwolennikiem rozszerzania miasta, ale bez terenów zurbanizowanych. Wyjątkiem jest wtedy, kiedy tamci mieszkańcy tych sołectw konkretnych chcą tego przełączenia. To jakby to moim zdaniem decydentami w tej sprawie przede wszystkim powinni być mieszkańcy. Natomiast Chełm jest takim przykładem, tak? Tam prezydent z wójtem dogadali się i podpisali porozumienie, na mocy którego gmina przekazała tereny niezurbanizowane, dzięki czemu Chełm ma dodatkowe tereny inwestycyjne. Więc myślę, że tutaj są jeszcze możliwości rozmów, no bo nie wyobrażam sobie, żeby w takim kształcie, jakim zaproponował miasto, ponieważ gmina Słupsk de facto straci rację bytu. W związku z tym ukształtowaniem terenu, włączeniem tych sześciu sołectw oznacza utratę 40% mieszkańców. To jest 1/4 powierzchni również terytorialnej gminy. Trudno będzie zarządzać przy takim ukształtowaniu właśnie geograficznym terenów tej gminy takim bytem po aż takiej zmianie.
Mhm. No dobrze, no to część pewnie wątpliwości rozwieje się jutro, tak? I na to będziemy czekać. Natomiast dziś jeszcze chciałam zapytać o Polski Ład. Trzy wnioski złoży Związek Powiatowo-Gminny. Jakie konkretnie inwestycje chcecie sfinansować i zrealizować?
Tak, został ogłoszony nabór do tego programu inwestycji strategicznych w ramach Polskiego Ładu. Tam beneficjentami mogą być samorządy, więc gminy, powiaty, województwa, ale mogą być również związki jednostek samorządu terytorialnego. I rzeczywiście w ostatnie miesiące, tygodnie to był taki czas, gdzie powołaliśmy ten związek. To też uważam jest taki duży sukces takiej współpracy pomiędzy samorządami. W skład tego związku weszły wszystkie samorządy gminne i samorząd powiatowy. I rzeczywiście w ramach tego programu, w którym musimy złożyć wnioski do 15 lutego, tak jak pani redaktor powiedziała, złożymy 3 wnioski w ramach tego programu, ale mamy jeszcze możliwość złożenia jako związek 2 dodatkowych wniosków, więc w sumie związek złoży 5 wniosków. Natomiast nie chciałbym dzisiaj mówić o tym konkretnie, jakie to będą wnioski, ponieważ takie spotkanie związku zaplanowane jest na przyszły tydzień. Mamy swoje określone propozycje. Mogę jedynie zdradzić, że te propozycje, one na pewno będą dotyczyły takich działań, czy takich inwestycji, które będą wspólne dla większej ilości jednostek samorządu terytorialnego. To nie będą takie inwestycje typowo punktowe w danej gminie. No bo taka była idea związku, żeby rozwijać region, właśnie patrząc nieco szerzej i starać się o inwestycje, które będą generowały zyski, czy jakąś wartość dla mieszkańców, ale dla mieszkańców ogólnie.
A środki, o jakie chcecie się starać? To może chociaż tyle? Tak łącznie.
Ten program przewiduje tak, że możemy te wnioski składać do określonych wysokości. Natomiast nie ukrywam, że tutaj też chcemy do tego podejść taktycznie, bo oczywiście możemy złożyć wnioski na niebotyczne sumy i wtedy trudno byłoby uzyskać dofinansowanie.
Czyli jesteście realistami.
Jesteśmy bardziej realistami, chcielibyśmy działać efektywnie, tak żeby te wnioski jednak były na tyle atrakcyjne, żeby znalazły dofinansowanie, ale też nie przesadzić, bo mamy też doświadczenia z tej pierwszej edycji, tak? I tutaj jako region słupski, jako powiat i gminy mamy najlepszy wynik w województwie pomorskim. Najwięcej środków finansowych właśnie z tego programu w tej pierwszej edycji trafiło na nasze ziemię. I to były różne inwestycje, tak? Od kanalizacji, po jakieś obiekty sportowe, po drogi. Także tych inwestycji było sporo. Natomiast jako związek, nie ukrywam, że też szacunku do wójtów, bo obiecaliśmy sobie, że nie będziemy tutaj się wyprzedzać na pomysły i poprzez media sobie komunikować, co chcielibyśmy realizować. Natomiast wspólnie wypracujemy takie wnioski, których i wysokość, ale przede wszystkim i ta zasadność spełni oczekiwania osób oceniających te wnioski.
Bardzo ładnie dookoła mi pan powiedział, że nie powiem o ile pieniędzy będziecie wnioskować.
Myślę, że jeżeli byśmy otrzymali, może tak, kilkanaście milionów złotych dodatkowych pieniędzy, które wygenerowałby związek, byłby to wielki sukces.
Tereny PGR-owskie mogą być składane jako osobny wniosek w tej chwili do Polskiego Ładu, do tej edycji do 15 lutego.
Dokładnie tak jest, jak pani redaktor powiedziała. Trzy wnioski to są te takie standardowe.
A dwa to są te
właśnie dodatkowe PGR-owskie. No i tutaj jesteśmy w dobrej sytuacji, bo każda gmina może złożyć trzy standardowe plus dwa PGR-owskie. Mhm. Również powiat może złożyć te trzy standardowe i dwa PGR-owskie, ale również związek może złożyć trzy standardowe i dwa PGR-owskie. Więc my tym związkiem dajemy sobie większe po prostu szanse na pozyskanie większych pieniędzy.
No to ja trzymam kciuki. W takim razie nie dopytuję. Mam nadzieję, że jak już podejmiecie decyzję, to zechce pan przyjść podzielić się.
Z pewnością taką informację, precyzyjną już tutaj pani redaktor i państwu
super.
Przekażemy.
Super. Jest więcej pieniędzy na połączenia autobusowe w powiecie słupskim. Jakie linie w 2022 roku się pojawią?
No od początku kadencji chcieliśmy rozwijać połączenia autobusowe na terenie powiatu słupskiego. W związku z tym, że powiat słupski jest takim obszernym powiatem, największym terytorialnie w województwie pomorskim. No i to jest ta gęstość zaludnienia, a przede wszystkim te potrzeby mieszkańców, tak, wynikające z przemieszczania się dzieci do szkół, ludzi do pracy, czy do jakichś miejsc, takich jak lekarz. W związku z tym dużo pieniędzy w to inwestujemy. No tutaj pojawił się Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych. To też jest taki program, który umożliwił nam jako powiatowi aplikowanie o dodatkowe środki. Porozumieliśmy się też z gminami, które finansują z nami ten wkład własny. I dzięki temu tych połączeń jest naprawdę sporo. No, jesteśmy świeżo po rozstrzygnięciu konkursu na rok 2022. I tutaj mam bardzo dobre informacje, ponieważ kwota, którą uzyskaliśmy z tego programu, to jest ponad 9 milionów złotych na te właśnie połączenia autobusowe w roku 2022. Tutaj zamierzamy uruchomić 27 takich linii. Wcześniej było w roku, który ubiegłym było 24 takie linie. No ale też tych wozokilometrów przede wszystkim będzie więcej, bo to było w 2021, jak dobrze pamiętam, 2 miliony 400 tysięcy. Natomiast te miliony w tym roku będzie tych wozokilometrów 3 miliony 200 tysięcy, więc będzie jeszcze większa częstotliwość. Jeszcze więcej połączeń dla mieszkańców powiatu słupskiego.
Również... Czyli tak po ludzku mówiąc, przepraszam, będzie szansa na to, że jak pojadą mieszkańcy okolic do Słupska o godzinie 19 na zakupy, to o tej 22 będzie autobus, który ich zawiezie z powrotem do domu.
Staramy się tak dopasowywać tę częstotliwość połączeń, żeby ona była zgodna z oczekiwaniami mieszkańców. Tak? No przede wszystkim jednak jest to szkoła i jest to praca. Tak? Aczkolwiek też rozwijamy między innymi takie połączenia, o jakich pani redaktor mówi.
No do teatru, tutaj jesteśmy, wieczorem,
tutaj
do
jesteśmy
kina.
Też w stałym kontakcie z samorządami gminnymi, które wspólnie z nami wyznaczają, jak te linie mają wyglądać.
Bo, jak to
bo
mówią,
dzięki temu
nie
mamy pewność,
tylko
że one
pracą
będą
człowiek żyje.
To prawda. Dlatego pani redaktor, uruchamiamy również linie wakacyjne. Takie linie zostały po raz pierwszy uruchomione właśnie w roku 2021 i też z dużym sukcesem, bo skorzystało z nich ponad 50 tysięcy pasażerów do atrakcyjnych miejsc na terenie powiatu słupskiego. A takich miejsc, jak wiemy, w naszym regionie nie brakuje, bo to jest cały pas nadmorski, ale to są również choćby takie miejsca jak Kluki. Teraz uruchamiamy do Swałowa czy Starkowa, tak? To jest Warcino czy Jezioro Błęskie, tak? Więc tutaj też takie połączenia wakacyjne będą. A też to, co cieszy w tym transporcie publicznym, to, że choćby z tego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jako powiat pozyskaliśmy pieniądze na nowy tabor autobusowy, bo to też jest istotne, bo jeszcze to, że tych linii jest więcej i ta oferta jest lepsza w tym względzie, no to jeszcze dobrze, żeby mieszkańcy mogli poruszać się naprawdę
komfortowo.
W komfortowych, bezpiecznych warunkach. No i te 10 autobusów, 6, które już dzisiaj widzimy, one są tak oznakowane właśnie logo powiatu, tam też jest ta tablica informująca, skąd
to zostały
pozyskane pieniądze.
To są te, które zostały przekazane w Gdyni.
Te, które zostały przekazane w Gdyni, dokładnie. 6 już takich dużych autobusów jeździ po naszym regionie. Czekamy na dostawę 4 kolejnych, więc to też jest taki jakby skok cywilizacyjny w tym przemieszczaniu się ludzi, w tym transporcie pozamiejskim.
No dobrze, to ja pięknie dziękuję. Czekam w takim razie na kolejne spotkanie, na informacje o tym, jakie projekty, na jakie kwoty będziecie składać. No wiadomo, czekamy wszyscy na to, co się wydarzy, jeśli chodzi o rozszerzanie granicy Słupska. No i informacje o tym, kiedy te cztery dojadą. I jak to wygląda. Pięknie Państwu dziękuję. Dziękuję także za rozmowę. Paweł Lisowski, Państwa i moim gościem Joanna Merecka-Łotysz. Do usłyszenia.
Dziękuję Pani Redaktor, dziękuję Państwu.